Partnerem tego odcinka jest Samsung Memory, producent kart pamięci Pro Plus i Evo Plus z serii Blue Wave. Więcej na temat kart SD znajdziesz na www.samsung.com. Super 35 to podcast o filmowaniu i sprzęcie do produkcji wideo prowadzony przez Igora Podgórskiego i Macieja Mizgiera. W każdym odcinku dostarczamy masę inspiracji i solidną dawkę wiedzy. Informacje o szkoleniach i wartościowe linki znajdziesz w opisie tego odcinka. Podcastu możesz słuchać na Spotify, Apple Podcasts lub w dowolnej aplikacji podcastowej. Subskrybuj podcast w najwygodniejszym dla Ciebie miejscu. Zaczynamy!
Raz na jakiś czas wpadnie nam projekt, który po prostu jest ważniejszy niż inne. Jako ważniejszy mam na myśli to, że ten budżet jest większy, plan jest niepowtarzalny, projekt w sam sobie jest trudny, no i oczywiście naszym celem jest to, aby wykonać swoje zadania możliwie jak najlepiej, jednocześnie dbając o to, aby tego materiału nie utracić, ponieważ powtórne nagranie może być po prostu niewykonalne. No i oczywiście w internecie bardzo dużo się mówi na temat backupowania materiału, ale z tego co widzimy, bardzo rzadko mówi się na temat backupowania materiału jeszcze podczas dnia nagraniowego.
No tak, no bo przeważnie wszystkie poradniki, które możemy spotkać w internecie traktujące o tym temacie, jakim jest backupowanie albo też zgrywanie kart, traktują o temacie robienia tego dzień właśnie po, dwa dni po i tak dalej, już tam jak gdyby data nie jest istotna, ale jednak jest to nie w czasie dnia nagraniowego, a chcielibyśmy właśnie dzisiaj ten aspekt poruszyć, chcielibyśmy powiedzieć Wam o naszych dobrych praktykach związanych właśnie z backupowaniem materiału nagranego w czasie dnia nagraniowego właśnie.
A ten temat jest naszym zdaniem bardzo wartościowy, dlatego że osobiście znamy osoby, które z różnych przyczyn utraciły materiał jeszcze podczas tego samego dnia, w którym były nagrania.
Ostatnio jeden ze znajomych właśnie mi się przyznał do tego, że nie zgrał materiału, który właśnie ja nagrywałem. Byłem operatorem i jakieś 2 albo 3 miesiące później on do mnie napisał, że słuchaj, czy czasem nie mam materiału z tego i z tego dnia, bo to był ślub oczywiście. Mówię oczywiście, bo ja głównie wesela robiłem. Czy nie mam materiału z tego i z tego dnia? No bo się okazało, że on jednak go nie zgrał. Podkreślę raz jeszcze, że to było 2 miesiące albo nawet 3 temu. Ja do niego mówię, stary, no nie mam. No, na tej karcie już 1000 razy było co innego nagrywane i ten materiał już jest niestety stracony. A na szczęście to była jakaś część tego materiału i nie był on aż tak, można powiedzieć, znaczący. Udało się to uratować. I mówię o tym w kontekście takim, że ty na samym początku powiedziałeś, że czasem nam się trafi taki większy projekt, który jest ważniejszy i tak dalej. Ale też powiedziałeś, że plan jest niepowtarzalny. Otóż jeżeli jest to reportaż ślubny, no to plan praktycznie jest zawsze niepowtarzalny i ja ze swojej strony zachęcam, jeżeli jest taka możliwość i istnieje obawa przed utraceniem tego materiału, ażeby nawet gdzieś tam w kąciku przygotować sobie takie małe stanowisko pracy, nawet na tym właśnie weselu. Fakt faktem, na ślubie nie ma takiej możliwości, ale na weselu gdzieś sobie tam to zrobić i ten materiał zgrywać po to, żeby on nam nie przepadł, tak jak w tym przypadku, i żebyśmy nie musieli się niepotrzebnie tłumaczyć klientowi. No bo tak jak już mówiliśmy niejednokrotnie w naszych podcastach, no raz nawalisz, drugi raz nawalisz, a trzeci raz już cię nikt nie będzie brał do roboty.
No i poruszyłeś bardzo ważną kwestię, od której w sumie chciałem rozpocząć naszą rozmowę, czyli właśnie przygotowanie sobie na planie takiego miejsca, które będzie nam służyło do tego, aby w tym właśnie miejscu zgrywać nasze karty.
Otóż to, i co jest najważniejsze w przygotowaniu takiego stanowiska do zgrywania kart, oczywiście poza posiadaniem samego komputera i zasilaniem do tego komputera, to, aby takie miejsce było na widoku, naszym oczywiście widoku, nie musi ono być tam koniecznie na widoku innych ludzi, ale bylebyśmy my podczas nagrywania mogli sobie od czasu do czasu luknąć w prawo czy też w lewo, tam gdzie to stanowisko się znajduje, i chociaż trochę ogarnąć wzrokiem, co tam się dzieje. Otóż dlatego, że no niestety od czasu do czasu zdarzają się na planach, czy też w jakichś innych plenerach, czy eventach, w których uczestniczymy, a potem po to, żeby ten event uwiecznić, no kradzieże, innymi słowy. Po prostu zdarzają się kradzieże i nikt nie chciałby, żeby po pierwsze ktoś ukradł twój sprzęt, który służy tobie do zgrywania, w tym wypadku jakiś tam komputer, czy czytniki, dyski, cokolwiek. To jest raz, a dwa, no co jest gorszym według mnie, to żeby ktoś ukradł po prostu twój materiał, który tego dnia nagrałeś, bo wtedy tak naprawdę oprócz zakupu nowego sprzętu, no to pozostajesz jeszcze z takim zaciągniętym w cudzysłowie długiem wobec klienta, no bo tego materiału nie masz i robi się duży problem z tego.
No i właśnie, to jest bardzo ważna kwestia, dlatego że wiele osób, które się zajmują produkcją wideo, w ogóle nie bierze pod uwagę, przynajmniej duża ich część, nie bierze pod uwagę utraty materiału poprzez utratę fizyczną tych kart. Kart, czy dysków, czy gdziekolwiek ten materiał będzie zgrany jeszcze na planie, a to może się wydarzyć, bo nawet jeżeli ktoś nieintencjonalnie nam ukradnie tą kartę,
nieintencjonalnie,
w sensie takim, że ta karta może być w sprzęcie, nie? Ona może być włożona do kamery i ktoś może ją wziąć i sobie z nią pójść, nie? Więc nie dość, że tracimy nasz sprzęt, to jeszcze tracimy ten materiał, który właśnie do tej pory na tym sprzęcie został wyprodukowany. I też o takim kąciku, który właśnie nam służy do tego, aby dbać o nasz sprzęt, mówiliśmy w odcinku, w którym mówiliśmy na temat tego, jak ułatwić sobie pracę na planie, więc oczywiście z tego miejsca też do tego odcinka Was bardzo serdecznie zapraszamy. Natomiast kolejną rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, jeżeli już jesteśmy przy tym kąciku do zgrywania kart, to też weźcie pod uwagę to, aby mieć tam pewny dostęp do prądu, ponieważ no, nie ma nic gorszego jak utrata zasilania w sprzęcie w momencie, kiedy karta jest zgrana w połowie, ponieważ po pierwsze najprawdopodobniej będziemy musieli podjąć próbę zgrania jeszcze raz od początku, ponieważ nie mamy gwarancji, że te pliki się zapisały tak jak trzeba, no, a po drugie to jest po prostu czas. Musimy to zrobić jeszcze raz. I tutaj najprostszą metodą jest po prostu korzystanie z laptopa, który ma wbudowaną baterię, ponieważ jeżeli wasz laptop będzie takim hubem, który służy do tego, aby do niego podpiąć i czytnik kart, i dyski, no to oczywiście jeżeli prąd wysiądzie, mówiąc kolokwialnie, to bateria cały czas podtrzyma ten proces kopiowania waszych plików.
Ja jeszcze z doświadczenia tutaj trochę od strony technicznej samego przewodu, który może posłużyć do ładowania właśnie takiego laptopa, bo dodajmy, że nie wszyscy mają jakieś tam laptopy, które wytrzymują po 12 czy 10 godzin na baterii, ale to czasem się zdarza tak, że ten laptop trzyma 2-3 godziny, a nawet jeszcze częściej zdarza się tak, że jest to jakiś tam laptop, który trzyma na pół godziny na baterii i tak na dobrą sprawę cały czas musi być podłączony. I ja też ze swojego oczywiście doświadczenia chciałbym uczulić was na pewną kwestię, mianowicie podłączenia odpowiedniego przedłużacza. Po pierwsze, w takim miejscu, w którym będzie niemożliwe przypadkowe wypięcie tego przedłużacza z gniazdka, a po drugie prawidłowe oznaczenie tego przewodu, żeby był po prostu on widoczny dla ludzi postronnych, że tam taki przewód się znajduje. I tutaj najłatwiejszym rozwiązaniem tego problemu jest po prostu kupienie przedłużacza w kolorze pomarańczowym. Jest on dostępny w marketach oczywiście budowlanych, wtedy jest on z daleka widoczny, że tam jest jakiś przewód i jest dużo mniejsza szansa, że ktoś przypadkowo go wypnie, bo po prostu go będzie widział.
Kolejna metoda na zabezpieczenie swojego materiału jeszcze na planie zdjęciowym, która jest już, można powiedzieć, taka bardziej powszechna, to jest po prostu nagrywanie naszego materiału na dwa niezależne od siebie nośniki. I tutaj specjalnie użyłem słowa nośnik, a nie karta i zaraz powiem, dlaczego tak. Natomiast oczywiście najlepszą formą zabezpieczania swojego materiału jest nagrywanie naszym aparatem czy kamerą od razu na dwie niezależne od siebie karty pamięci, ponieważ jeżeli cokolwiek się z jedną z tych kart stanie, czy się uszkodzi, czy się zgubi, czy ktoś ukradnie, no to jest szansa, że cały materiał dokładnie w tej samej jakości, w cudzysłowie, jest na tej drugiej karcie. Więc to oczywiście radykalnie wręcz zmniejsza szansę na utratę naszego materiału jeszcze podczas nagrywania tego materiału.
Tak, słyszy się przecież w internecie, można przeczytać o przypadkach takich, że w momencie nagrywania właśnie na dwie karty, czy tam na jedną kartę, zdarza się tak, że karta się po prostu zagrzeje i w jakimś tam stopniu ona ulegnie uszkodzeniu. Oczywiście dzieje się tak w przypadku, kiedy karta jest tam jakiejś, można powiedzieć w cudzysłowie, lichej jakości, czyli z jakiegoś tam niepewnego źródła i tak dalej. Nie jest to albo oryginalna karta, albo była to karta bardzo budżetowa i ogólnie ja przestrzegam przed zakupowaniem takich kart i nie polecam zakupowania takich kart. I może się po prostu wydarzyć tak, że podczas nagrywania, kiedy robimy to jakieś tam 4K w jakimś fajnym kodeku, w 120 klatkach, wszystko się grzeje, aparat jest ciepły i ta karta również zaczyna się nagrzewać przez wzgląd na to, że ona cały czas pracuje i może ulec uszkodzeniu. I nawet taka uszkodzona karta może uszkodzić po pierwsze slot w aparacie, a po drugie może uszkodzić sam aparat, bo jak wiadomo, że jeżeli ona będzie się grzała, może tam powstać jakieś, nie wiem, przepięcie, czy coś takiego, pójdzie to na aparat i może się zrobić duży problem. Ja też słyszałem o takim przypadku w Canonie C200, Jest jakiś film nawet dostępny na internecie, który można sobie, nie pamiętam teraz dokładnie jakiego youtubera, ale można sobie go tam odtworzyć. Temat mnie tym bardziej zainteresował, bo ja miałem C200 i byłem jej użytkownikiem i on właśnie używał takich kart pamięci, które były po pierwsze nie approved przez Canon, a po drugie były to jakieś tam karty, no krzaki, zakupione gdzieś tam po prostu bardzo tanio, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale w momencie, kiedy wychodziła C200, to był rok 2017-2018, to jeszcze te karty, te CFasty, one po prostu były turbodrogie i każdy starał się w jakiś tam sposób zejść z ich ceną, kupując właśnie no, zamienniki tych lepszych firm. I tutaj właśnie był taki sam przypadek, że ten zamiennik został kupiony i uszkodził kamerę. Także C200 została uszkodzona przez taką kartę i no niestety gwarancja tego nie objęła, przez wzgląd na to, że nie używał kart, które są approved przez producenta. I to jest też w ogóle ciekawy temat, że należy zwrócić uwagę, a raczej dowiedzieć się, czy w momencie, kiedy będę używał na przykład takiej i takiej karty, czy moja gwarancja, jeżeli coś się wydarzy podczas używania takiej karty, czy moja gwarancja zostanie uznana, czy tylko i wyłącznie będzie ona uznana, jeżeli używamy kart, które są zatwierdzone przez producenta.
I to ogólnie jest bardzo ciekawa kwestia, ponieważ też z tego, co się widzi i słyszy naokoło, to ludzie mają takie podejście do kart bardzo lekkie, nie?
Tak, to było
lekkie
właśnie.
Przecież to tylko jest karta, nie? A tutaj się okazuje, że właśnie może to doprowadzić do sytuacji, którą właśnie opisałeś. I tutaj kolejny raz odniosę was do odcinka naszego podcastu, w którym właśnie mówimy, jaką kartę do nagrywania filmów wybrać. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o samym nagrywaniu na dwie karty, to możemy zrobić na kilka sposobów i oczywiście takim najbardziej oczywistym jest nagrywanie na dwie karty dokładnie tego samego. Jako tego samego mam na myśli to, że kodek jest dokładnie taki sam, więc mamy 100% backup, czyli na dwóch kartach jest dokładnie to samo. Ale niektóre aparaty czy kamery pozwalają nam nagrywać na przykład na tą drugą kartę też to samo, w sensie ten sam materiał, ale w innym kodeku, który na przykład jest nieco lżejszy. Dzięki temu możemy tą kartę backupową, tak ją nazwę, możemy kupić nieco większą i ona może być sobie w tym slocie na przykład przez cały dzień, ponieważ na taką kartę jesteśmy w stanie wcisnąć znacznie więcej, co też jest kosztowo po prostu bardzo, bardzo rozsądne. A trzecia metoda to korzystanie z plików proxy, które w sumie też naturalnie są w innym kodeku. Pliki proxy, czyli takie, które mają niższą rozdzielczość, które mają niższy bitrate, one bardzo często mogą się nie nadawać do tego, aby oddać je klientowi jako część finalnego projektu. Natomiast proxy też są fajne w tym kontekście, że mogą być taką ostatnią deską ratunku, bo czasami jeżeli robimy jakieś projekty pod social media, to trochę tam wyostrzymy, trochę coś w tej postprodukcji
jesteśmy w stanie zadratować.
Tak, więc jeżeli korzystacie z proxy do montażu, to też przy okazji proxy mogą wam służyć po prostu jako backup.
Tutaj chciałbym dodać takiego protipa od siebie odnośnie tych kart, bo wiele razy powtarzaliśmy w poprzednich podcastach odnośnie tego i też mówiliśmy, że tak jest najlepiej według nas oczywiście, żeby mieć karty, które są nie aż tak duże, żeby były takie w miarę sensowne i mieć ich więcej, żeby w momencie, kiedy się jedna karta uszkodzi, no to tego materiału będzie po prostu straconego mniej, no bo mamy więcej kart. I ten materiał jest przez te karty rozbity. I teraz ktoś się może zastanowić, kurczę, jeżeli ja miałbym nagrywać teraz na dwie karty, kupić sobie na przykład dwie 64 i tak co chwilę swapować zamiast jedną kartę, no to dwie karty swapować i wrzucać znowu dwie karty, żeby one cały czas mi nagrywały to samo, że miał ten backup. A mówi, kurczę, no to jest sporo kart. Także ja tutaj wam powiem protipa, którego ja ogólnie stosuję. I tak, i na przykład w slocie kart A, mam kartę, która jest taką moją, powiedzmy, kartą roboczą i ona, powiedzmy, ma te swoje 64 albo 128 giga, w zależności, jakie tam macie potrzeby, a druga karta w slocie B jest już kartą, która jest tam, można powiedzieć, na stałe przymocowana i jest to karta, która ma 256 giga, po to tylko, żebym ja wiedział, że mam tą pewność, że jak mi się karta ze slotu A zepsuje, no to mam kartę ze slotu B, która jest większa, a to przez to, że ona jest większa, nie muszę jej zmieniać cały czas, a ona cały czas tam sobie nagrywa i wtedy zmieniam tylko i wyłącznie jedną kartę, a tą zapasową mam taką dużą, można powiedzieć, i tylko jedną sztukę. Także moim zdaniem to jest bardzo fajne rozwiązanie i polecam każdemu sobie je, o ile uważacie, że jest ok, to żeby sobie je wdrożyć.
No i ja teraz wrócę do tych nośników, o których mówiłem jeszcze chwilę temu. Dlaczego na początku padło właśnie takie słowo? Ponieważ też z obserwacji widzę, że sporo osób w ogóle nie bierze tego pod uwagę, ale na rynku istnieją takie bardzo fajne i przydatne narzędzia, a dokładniej rekordery dyskowe. Rekordery dyskowe podłączamy do aparatu czy do kamery za pomocą kabla HDMI i najczęściej operatorzy korzystają z tych rekorderów po to, aby ten rekorder był takim głównym narzędziem do tego, aby nam nagrywać materiał w kodekach, czyli w jakości, która nie jest dostępna bezpośrednio w sprzęcie. Natomiast takie rozwiązanie też z powodzeniem można wykorzystywać właśnie jako backup, ponieważ jeżeli ten rekorder jest naszym głównym narzędziem do nagrywania, to bardzo często jest tak, że aparat czy kamera pozwala nam jednocześnie nagrywać na kartę też ten sam materiał. No i kolejna, trochę niekonwencjonalna metoda nagrywania na dwa nośniki, to jest po prostu nagrywanie na dwa osobne sprzęty, czyli na przykład na dwa aparaty, na dwie kamery, na aparat i kamerę wycelowane w ten sam obiekt, który nagrywamy.
Przeważnie jest tak, że jak zabieramy dwie kamery, trzy kamery, osiem kamer i niezależnie ile ich byśmy zabrali na plan, no to nie myślimy w kontekście takim, że to będą nasze backupy, tylko po prostu potrzebujemy je mieć, ażeby po prostu nagrać na przykład naszego aktora z różnych kątów i nie myślimy wtedy o tym, że to może być backup, czy też tego backupu z tego nie będzie, tylko że po prostu to jest nasz główny materiał. Ale co w momencie właśnie, kiedy taka karta nam w jednym sprzęcie siądzie, to jest to, że jesteśmy, można powiedzieć, połowicznie uratowani, no bo jeżeli jest to kamera, która nam robiła tylko powiedzmy jeden kąt i w niej karta siadła, no to mamy też drugi kąt i jesteśmy w stanie taki plik, taki film z tego zrobić, byleby jak gdyby, no film został oddany. Nie jest to oczywiście jakaś super sprawa i tak dalej, ale poratować się czymś takim zawsze można, a jeżeli nie wiecie w jaki sposób do takiego materiału, który jest kręcony tylko z jednej kamery, dodać jakieś w cudzysłowie przebitki, no to oczywiście mamy również podcast traktujący o tym, jak poradzić sobie w momencie, kiedy nie mamy birola, kiedy nie mamy przebitek i w jaki sposób my radzimy sobie wtedy, żeby oddać klientowi film.
I teraz pewnie część z Was się zastanawia, że okej, skoro jeden aparat czy kamera sprawiła, że ten materiał się utracił i mamy materiał z drugiego sprzętu, to co z audio? I tutaj porada jest taka, aby takie wypowiedzi, wywiady, które są nagrywane na kilka kamer, żeby w takiej sytuacji po prostu nagrywać audio osobno na zewnętrzny rekorder, ponieważ jeżeli będziemy nagrywać audio bezpośrednio na któryś z tych sprzętów, no to niestety, jeżeli akurat ten sprzęt, który nam nagrywał to audio padnie, to utracimy ścieżkę audio, więc ta druga kamera tak naprawdę w ogóle się nie przyda.
No i przechodząc teraz do samego backupu, omówimy sprzęt, który jest nam potrzebny do przeprowadzania według nas oczywiście prawidłowego backupu na planie zdjęciowym.
No ale zanim przejdziemy do tego tematu, to myślę, że powinniśmy pokrótce wyjaśnić, czym tak właściwie jest backup, ponieważ też widzę, że wiele osób to pojęcie rozumie nieco błędnie. A backup to nic innego jak kopia 1 do 1, która znajduje się na zewnętrznym nośniku, najlepiej na kilku, czyli na nośnikach, które są niezależne od siebie, ponieważ jeżeli utracimy nośnik 1, 2, to zawsze mamy jeszcze ten 3, na którym jest dokładnie to samo. Więc jako backup rozumiemy 100% kopię zapasową nagranego materiału wideo.
No i teraz chcielibyśmy Wam przedstawić dobre praktyki backupowania materiału nagranego, które my stosujemy praktycznie na każdym planie zdjęciowym.
No i wracamy do tego, co mówiłem chwilę temu, czyli najrozsądniej jest robić kopię zapasową na co najmniej dwa niezależne od siebie dyski. Właśnie dlatego, jeżeli jeden dysk się utraci, no to mamy jeszcze ten drugi. Czyli zawsze róbcie kopię zapasową na co najmniej dwa dyski, nie na jeden.
A jeżeli macie na przykład na planie zdjęciowym dostęp do internetu, zawsze kopię zapasową waszego materiału możecie również przerzucić od razu na chmurę.
No i tutaj jedynym ograniczeniem tak naprawdę jest prędkość tego internetu. To jest metoda opcjonalna. Jeżeli internet w miejscu, w którym produkujecie wideo jest szybki, no to czemu by nie wykorzystać tego i od razu jeszcze na planie zdjęciowym wrzucić cały materiał na swoją chmurę.
Należy też pamiętać jeszcze o takiej kwestii, że ta chmura nie musi być wykorzystana do tego, żeby przerzucić na nią cały materiał, no bo wiadomo, że to może być 200, 300, a nawet 1 terabajt danych, ale może pojawić się taka sytuacja, że na przykład wiemy, że mamy kilka plików, które jest po prostu ultra ważne i wtedy takie pliki, tylko i wyłącznie te wybrane przez nas możemy sobie wrzucić na chmurę, bo wiemy, że jeżeli tego nie będzie, no to można powiedzieć, że film jest do wyrzucenia i w ten sposób zabezpieczymy się przed właśnie utratą tych danych.
I to jest bardzo cenna uwaga, ponieważ część słuchaczy pewnie mogło sobie pomyśleć właśnie, jak ja mam, kurczę, wrzucić na chmurę te 400 gigabajtów, ale właśnie wrzucenie tylko tych najważniejszych ujęć ma po prostu ekonomiczny sens, że tak to ujmę. No i kolejna metoda to wykorzystanie dysku waszego laptopa do tego, aby właśnie też tam zgrać cały lub część materiału. Ponieważ dzisiaj komputery są takie, że mamy 1 tera, 2 tera, nawet 4, więc jest tej przestrzeni tam bardzo, bardzo dużo, więc jeżeli na waszym laptopie aktualnie jest miejsce, to czemu by nie wykorzystać go jako jeszcze jedno dodatkowe miejsce na kopię zapasową materiału.
I kolejną dobrą praktyką odnośnie backupowania, o której chcielibyśmy wam powiedzieć, to jest korzystanie z oprogramowania służącego do kopiowania materiału właśnie na dyski komputera, czy też dyski zewnętrzne. I wiem, że jesteś zagorzałym fanem jednego z takich oprogramowań, także może opowiedz tutaj więcej, co one robią, jak działają i po co w ogóle są.
Takie programy, w kontrze do klasycznego kopiuj-wklej, wyróżniają się tym, że są oparte o sumę kontrolną, czyli taki algorytm, który sprawdza, czy ten plik, który skopiowałeś z miejsca A do miejsca B, to dokładnie ten sam plik. I to jest bardzo ważne, ponieważ no, często sobie nie zdajemy sprawy z tego, że kopiowanie może pójść źle. Czyli jak na komputerze właśnie zrobimy to kopiuj-wklej i ten proces cały nam przejdzie do 100%, to nie zawsze ten skopiowany plik będzie 100% kopią pliku źródłowego. Więc to jest tak naprawdę najważniejsza kwestia, jeżeli chodzi o takie programy. A kolejna rzecz to takie uprzyjemniacze pracy, takie jak na przykład ustawianie kolejki, co jest też dość istotne, ponieważ jeżeli byśmy kopiowali jednocześnie na kilka dysków, to automatycznie nasz transfer jest podzielony na te dyski, więc to w teorii trwa dużo dłużej. No i właśnie jak coś się stanie w trakcie kopiowania, na przykład nam wysiądzie prąd, no to nie mamy żadnej kopii tak naprawdę. Natomiast jeżeli najpierw 100% skopiujemy na dysk 1, potem na 2, potem na 3 i coś się stanie, to na 1 i 2 mamy już ten materiał. Więc kolejkowanie wbrew pozorom też jest dość istotne. I jako ciekawostkę dodam, że DaVinci Resolve, a pewnie wśród naszych słuchaczy jest dużo użytkowników tego programu, również posiada wbudowany tak zwany clone tool, czyli narzędzie do klonowania i one też jest oparte o sumę kontrolną. Więc de facto nie musicie wydawać pieniędzy na taki program, bo bezpłatna wersja DaVinci Resolve taki clone tool właśnie posiada.
A powiedz mi, miałeś kiedyś tak, że po skopiowaniu jakiegoś pliku na komputer podczas próby jego edycji, czy też samego odtworzenia na komputerze, widziałeś, że coś było nie tak, że na przykład, nie wiem, plik jest krótszy albo jest jakoś zbugowany, może jakieś artefakty wyskakują na nim?
Ja osobiście czegoś takiego nie miałem, natomiast zdarzyło mi się, że przy pobieraniu pliku na przykład z jakiejś chmury, mimo że się pobrał w 100%, było z nim coś nie tak. I tutaj właśnie występowało to, że był zbyt krótki. Też musicie mieć na uwadze to, że pobieranie pliku z chmury jest niczym innym jak też kopiuj wklej, tylko przez internet.
No właśnie, bo pamiętałem, że ktoś z moich znajomych i właśnie nie pamiętałem, czy to ty, czy ktoś inny miał właśnie z tym problem, że podczas zgrywania, raczej nie podczas zgrywania, tylko po zgrywaniu materiału z karty okazało się, że jakieś bugi są na tym nagraniu i trzeba było je zgrywać raz jeszcze. Oczywiście zgrywanie było poprzez klasyczne kopiuj-wklej, a nie używanie jakiegoś tam programu do tego. Dlatego też właśnie zapytałem ciebie, bo wiem, że ty jesteś użytkownikiem tych programów już od jakiegoś czasu i nawet to ty mnie przedstawiłeś temu programowi, którego ty używasz, i mówię, kurczę, fajne czasem, całkiem fajne narzędzie do kopiowania i z tego, co pamiętam, to ono w tym momencie, kiedy ty mi je pokazywałeś, ono było chyba tylko na Maca, a ja jestem użytkownikiem PC-ta, czyli maszyny na Windowsie i dopiero chyba rok czy dwa później wyszła wersja na Windowsa.
Jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba wspomnieć, czyli również dobra praktyka związana z backupowaniem kart pamięci, to kopię zapasową powinno robić się ze źródła. Podstawowym błędem jest to, że zgrywamy sobie cały materiał z karty na dysk, a potem trochę z lenistwa robimy kolejne kopie zapasowe z tego dysku na inne dyski. I tutaj myślę, że jest to dość jasne. Jeżeli coś poszło nie tak na etapie kopiowania z karty na dysk, to potem na wszystkie inne dyski, które nam mają służyć za backup, kopiujemy materiał, który
w sumie backupujemy to, co, tak, to, tak. Co to nie powinno być backupowane.
Dokładnie, który się skopiował niepoprawnie i na przykład część plików może nam nie działać. Więc taki program, który właśnie kopiuje z jednego źródła na kilka miejsc docelowych właśnie jest fajny i właśnie ta funkcja służy do tego, aby to robić w taki sposób. Czyli zawsze kopiujemy ze źródła.
I żeby backup przebiegł sprawnie i szybko, należy korzystać właśnie z szybkich dysków. Polecamy tutaj dyski SSD i oczywiście z szybkich kart. I mówiąc o szybkich kartach, mam tu na myśli odczyt tych kart, a nie zapis.
Tak jest, tym bardziej, że w tym odcinku skupiamy się na robieniu kopii zapasowych jeszcze na planie zdjęciowym, który trwa, więc tutaj ten czas oczywiście odgrywa bardzo ważną rolę, więc szybkie dyski, szybkie karty są ważne. I dlaczego w ogóle o tym mówimy? No bo część ludzi jeszcze robi kopię zapasową na dyski HDD, które naturalnie są wolne i druga sprawa, są znacznie bardziej podatne na mechaniczne uszkodzenie, więc jeżeli taki dysk nam spadnie, no to niestety...
Niewiele z niego może zostać.
Tak jest.
No i temat, który zahaczyłem chwilę temu, a mianowicie posiadanie większej ilości kart. W tamtym przypadku i też w przypadku, w którym ja stosuję, po prostu o mniejszej pojemności, żeby tych kart było więcej. Daje to dwie korzyści, bo jeżeli nawet jedna z kart nam się uszkodzi, to wtedy stracimy mniej materiału, a druga korzyść jest taka, że jeżeli mamy zapas tych kart, no to nie jesteśmy zmuszeni formatować tej karty na planie zdjęciowym, co oczywiście dodatkowo daje nam już właśnie ten backup, który jest bezpośrednio nagraniem z aparatu i mieści się na tej karcie pamięci.
No właśnie, i to jest bardzo fajna uwaga. Jeżeli mamy dużo kart, to nie musimy ich formatować, a skoro nie musimy ich formatować, to przynosimy do domu czy do biura cały materiał, ale jeżeli tych kart mamy niedostatecznie dużo, jako niedostatecznie oczywiście mam na myśli niedostatecznie poddany projekt, no bo kart możemy mieć naprawdę sporo, ale już na planie może się okazać, że mamy ich sporo, ale jednak nie na tyle, aby...
O jedno za mało.
Tak, aby obsłużyć cały plan. I tutaj bardzo istotne jest to, aby być dobrze zorganizowanym, jeżeli chodzi o pracę z kartami, co też nie jest takie oczywiste. Chodzi mi o to, aby zarządzać tymi kartami w taki sposób, aby nie sformatować któryś kart przez przypadek. Czyli mieć wyraźny podział na karty, które są do użytku, są gotowe do pracy, i na karty, na których jest już materiał, które dopiero idą do zgrania i dopiero właśnie po tym zgraniu będą mogły wrócić do obiegu i wtedy dopiero będzie można je sformatować.
Ja jeszcze stosuję taką metodę, że każdą z moich kart numeruję, czyli mam karty 1, 2, 3, 4, 5, także w momencie, kiedy dochodzi do zmiany karty, dokładnie wiem, która karta powinna być następna w kolejności i nie ma możliwości pomyłki. I też staram się oczywiście, żeby po karcie numer 5 wsadzić kartę numer 6, a nie kartę numer 7, no bo wtedy zostanie mi karta numer 6 w środku i się teraz będę zastanawiał, kurczę, czy ja wykorzystałem tą kartę numer 6, czy na niej jest materiał, czy nie. Wsadzę tą kartę do aparatu, patrzę, o, jest materiał, dobra, to ją odkładam, a się okazuje, że to jest niesformatowana po prostu karta z poprzednim materiałem i tak naprawdę w tej sytuacji mam jedną kartę mniej. Także organizacja to jest, można powiedzieć, clue udanego planu zdjęciowego. I oczywiście nie tylko organizacja kart, ale organizacja całej pracy na planie zdjęciowym.
Bo wszystko wbrew pozorom wydaje się takie proste, nie? Idziesz sobie na plan, masz sprzęt, nagrywasz, a tutaj już w tym odcinku przez kilkadziesiąt minut mówimy tylko o zabezpieczaniu samego materiału, a to jest naprawdę wycinek naszej pracy na planie. I to niezależnie od tego, czy pracujemy jako jednoosobowa ekipa, czy ekipa w rozumieniu dosłownym, czyli kilka osób.
I ostatni punkt, który przygotowaliśmy, to po prostu bezpieczne przechowywanie kart i dysków. Zabezpieczne uważam takie, które ochroni je przed środowiskiem, można powiedzieć, naturalnym, czyli jakieś etui, które jest bryzgoszczelne, kurzoszczelne, które jest upadkoszczelne, można powiedzieć, a raczej upadkoodporne, któremu możemy zaufać w momencie, kiedy nam na przykład takie urządzenie wypadnie, kiedy nam wpadnie do jakiejś kałuży, kiedy nam wpadnie w jakiś piasek. Mamy pewność, że jak je podniesiemy, no to oprócz dwóch rys, które się na nim pojawiły, nie wydarzyło się nic złego właśnie z naszymi kartami czy też dyskami.
A jeżeli wasze karty pamięci i dyski ze zbackupowanym materiałem są już dobrze opakowane, no to dobrą praktyką jest trzymać je niezależnie od siebie. Czyli jeden dysk twardy idzie do torby, drugi na przykład idzie do plecaka. Jeżeli cokolwiek się stanie z tą torbą, to macie materiał jeszcze w plecaku. A druga rzecz, jeżeli pracujecie w ekipie, no to ten dysk możecie dać koledze, który wsiądzie do innego samochodu i pojedzie w inne miejsce. To już jest takie rozwiązanie, można powiedzieć, nieco drastyczne, ale różne rzeczy się dzieją. Są wypadki, są kradzieże, coś po prostu z tym materiałem może się stać. A tak macie gwarancję, że wasz materiał na pewno jest bezpieczny.
Mówiąc o tych drastycznych środkach tutaj, albo zdarzeniach, które mogą się pojawić na naszej drodze, to większość w sumie rzeczy, których dzisiaj powiedzieliśmy, to są rzeczy, które się wydarzają bardzo rzadko i są, można powiedzieć, drastyczne, nawet nie tyle, co nie wiadomo, jakie tam się sceny dzieją, morderstwa i tak dalej, ale po prostu no, utrata materiału to jest można powiedzieć, taki malutki gwoździk do naszej trumny bycia filmowcem. Jeżeli nam się takich gwoździków troszeczkę uzbiera, no to niestety ta trumna się zamyka i jak gdyby w branży nie mamy czego szukać. I tak jak już wcześniej wspomniałem, są to rzeczy, które się zdarzają rzadko, są to rzeczy nieprzyjemne i tak dalej, ale też należy pamiętać o tym, że jak największe zabezpieczenie się przed tego typu wydarzeniami no, powoduje, że jest dużo, dużo, dużo mniejsza szansa, że takie wydarzenie może się pojawić. I pamiętajmy, że zdarza się to w momencie, kiedy no myślimy, że nam się to nie przydarzy, nie? Bo zawsze jest takie mówienie, o, czy znasz kogoś, komu się karta zepsuła, o, czy komuś kiedyś to spadło i tak dalej. Tak się w branży mówi, że się nigdy nie zna, każdy przed tym przestrzega, a prawda jest taka, że jak to się wydarzy i to się wydarzy zawsze, ale to zawsze w momencie, kiedy nasza garda jest opuszczona, no to ten cios jest niestety no bardzo bolesny.
No bo pamiętajcie, że celem waszej pracy nie są super aparaty, drogie kamery, nowa optyka i to wszystko, co jest takie fajne super. I przyjemne, tylko celem waszej pracy jest dostarczyć klientowi gotowy, możliwie najlepiej wyprodukowany materiał. Więc takie proaktywne podejście do zabezpieczania tego materiału jest po prostu zdrowe i sprawi, że będzie wam się lepiej spało.
Dziękujemy za wysłuchanie odcinka do końca. Oceń podcast na Spotify lub Apple Podcasts. 5 gwiazdek będzie dla nas ogromnym wyróżnieniem. Pamiętaj o subskrypcji podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.